radiowo-internetowe studium biblijne.
Przy mikrofonie Łukasz Pelc, witam i zapraszam na kolejną audycję z cyklu radiowo-internetowe studium biblijne. A dzisiejszy wykład o triumfalnym wjeździe do Jerozolimy poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Stojący przed Piłatem Jezus wypowiada znamienne słowa. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Tak przeczytamy w Ewangelii świętego Jana. W sposób szczególny to świadectwo prawdzie Jezus daje w Jerozolimie. Można by rzec, że On na to się narodził, by dać to świadectwo właśnie w świętym mieście, właśnie w Jerozolimie.
Rzeczywiście słowa, które wypowiada Jezus przed Piłatem, dobrze określają Jego zbawcze zamierzenia. Jezus rzeczywiście przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. On jest drogą, prawdą i życiem. Ale Jezus przyszedł także, aby dać świadectwo tej prawdzie. W sposób szczególny świadectwo Jezusa miało dokonać się w Jerozolimie. W mieście dla wyznawców judaizmu szczególnym. W mieście, które dla Żydów było i wciąż jest miastem świętym.
Skąd ta niezwykłość i świętość Jerozolimy?
Tytułów do świętości Jerozolimy jest bardzo dużo. Rzecz jasna, że najważniejszym jest fakt, że właśnie w Jerozolimie znajdowała się świątynia. Miejsce, gdzie naród wybrany składał ofiary Bogu. Samo miasto usytuowane jest w sercu wzgórz Judei. Zbudowane na jednym z wapiennych wzniesień. Miasto, które od zawsze pełniło funkcję warownego osiedla otoczonego przez naturalne doliny i wzgórza. Centrum Jerozolimy to oczywiście wzgórze ofiarne. Miejsce, gdzie według niektórych Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Uznając wzgórze świątynne za górę Moria, okazuje się, że właśnie tu, na tym wzgórzu, Bóg dał Abrahamowi niezwykłą obietnicę. Obietnicę, błogosławieństwo, które płynęło z uznania dla wierności, prawości i oddania Abrahama, który był gotów oddać wszystko Bogu, nawet swojego umiłowanego, jedynego syna. Stąd też i przysięga Boga, która miała rozbrzmieć na dzisiejszym jerozolimskim wzgórzu świątynnym, które Księga Rodzaju określa mianem właśnie Góry Moria.
Rzekł Bóg: przysięgam na siebie wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą wyrocznie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem Twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu.
Wzgórze świątynne nade wszystko stało się miejscem, na którym naród wybrany zbudował dom dla Boga. Rzecz jasna, że pierwszym miejscem świętym dla Izraela, które przygotował Mojżesz na polecenie Boga, które było znakiem obecności Boga Jahwe pośród swojego ludu, był tak zwany namiot spotkania. Przy namiocie spotkania dokonywały się obrzędy religijne narodu wybranego. W namiocie spoczywały najważniejsze przedmioty przypominające pokoleniom izraelskim o wierności Boga i Jego prawie. W namiocie spotkania znajdowała się Arka Przymierza, czyli drewniana skrzynia obita złotą blachą, w której znajdowały się tablice 10 przykazań, ołtarz kadzenia, na którym codziennie spalano wonne żywice ku czci Jahwe. Był tam także złoty 7-ramienny świecznik, którego lampy nieustannie miały się palić na cześć Pana. Ołtarz chlebów pokładnych. Było tam także laska Aarona, naczynie z manną, jako świadectwo Bożej opieki nad ludem podczas jego pobytu na pustyni. Pismo Święte wspomina także, że w przybytku należało przechowywać Księgę Prawa, spisaną przez Mojżesza, by pełniła dla Izraelitów rolę wzorca postępowania zgodnego z wolą Bożą. Król Dawid, chcąc umocnić pozycję swojej nowej stolicy Jerozolimy, postanowił przenieść ów namiot spotkania wraz z Arką Przymierza do Jerozolimy i tam zbudować świątynię. Jego plany zrealizował jednak dopiero jego syn Salomon około 967 roku.
Jak wyglądała ta świątynia Salomonowa?
Sercem świątyni Salomonowej był przybytek, czyli świątynia właściwa, która składała się z trzech pomieszczeń: przedsionka, miejsca świętego oraz tak zwanego świętego świętych, czyli miejsca najświętszego.
Świątynia ta została jednak zburzona.
Świątynia Salomona została zburzona przez Babilończyków. Odbudowa tej zburzonej świątyni rozpoczęła się po około 50 latach, po powrocie Żydów z przesiedlenia. W pierwszej kolejności w swoim dawnym miejscu stanął ołtarz, wokół którego zaczęto organizować odnowiony kult. 20 lat po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej świątynia funkcjonuje już normalnie. Około 35 roku przed Chrystusem Herod Wielki rozpoczął przebudowę świątyni. To ciekawe, nie będąc Żydem, ale Idumejczykiem, Herod starał się przypodobać ludności żydowskiej przez wybudowanie wspaniałej świątyni. Postanowił wybudować wielki kompleks kultowy, w którym miał być godnie czczony Bóg Izraela.
W czasach zatem Jezusa świątynia przeżywała okres świetności.
Rzeczywiście zbliżający się do Jerozolimy Jezus wkraczał w progi niezwykle pięknej świątyni. Centralną częścią tej świątyni był przybytek. We wnętrzu głównym pomieszczeniem codziennego kultu było miejsce święte, gdzie spalano kadzidło, wykładano chleby pokładne, zapalano lampy menory. Następne miejsce, miejsce najświętsze, nie kryło w sobie żadnych przedmiotów kultu i było po prostu puste, odkąd Arka Przymierza zaginęła. Raz do roku, w wielki dzień pojednania, w Jom Kippur, wchodził tam arcykapłan i krwią ofiary skrapiał uroczyście to pomieszczenie w geście łączności ludu z Bogiem Izraela. Bezpośrednio do przybytku przylegał obszerny plac zwany dziedzińcem kapłanów, teren, gdzie mogli przebywać tylko kapłani i lewici. Znajdował się tam ołtarz całopaleń, na którym ofiarowywano zwierzęta według przepisów prawa. Bardziej zewnętrzną częścią był dziedziniec Izraela, dziedziniec niewiast i dziedziniec pogan.
I do tej niezwykłej Jerozolimy, Jerozolimy, która do dziś budzi podziw u wielu ludzi, zdążał Jezus.
Jak powiedzieliśmy, Jezus idzie do Jerozolimy, by dać świadectwo prawdzie. W rozważaniach wcześniejszych podzieliliśmy sobie całą trzecią Ewangelię na takie trzy główne części. Po wprowadzeniu, swoistym prologu, za które należy uznać pierwsze dwa rozdziały, relacjonujące wydarzenia łączące się z narodzeniem Jezusa i Jana Chrzciciela, następuje pierwsza część, wydarzenia w Galilei. Potem, zapisze Łukasz, gdy dopełniły się dni Jego wzięcia z tego świata, Jezus udaje się do Jeruzalem. Tę drogę Łukasz opisuje przez 10 rozdziałów. Jezus jest w drodze. W tej drodze Jezus udziela pouczeń, uczy modlitwy, zapowiada koniec czasów, po czym następuje jakby trzeci etap wydarzenia w Jerozolimie. Wydarzenia te niejako rozpoczynają się triumfalnym wjazdem Jezusa do świętego miasta.
Cały opis wjazdu do Jerozolimy rozpoczyna się od opisu posłania dwóch uczniów, święty Łukasz zapisze. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie ośle uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział.
U podnóża Góry Oliwnej Jezus wydaje swoim uczniom niezwykłe polecenie. Mówi, by poszli do wsi, którą właśnie widzieli przed sobą, do Betanii, by stamtąd przyprowadzili mu osiołka, na którym jeszcze nikt nie siedział. Jezus, który do tej pory wszędzie chodził pieszo, teraz ma zamiar użyć zwierzęcia jako znaku prorockiego. Można tu widzieć aluzję do dwóch tekstów ze Starego Testamentu. Jednym jest Księga Rodzaju, 49 rozdział, gdzie w ramach testamentu skierowanego do 12 synów Jakub mówi do jednego synu Judy takie słowa: swojego osła przywiążę do winnego krzewu, do winnej latorośli źrebie oślicy. Drugim zaś tekstem jest proroctwo z Księgi Zachariasza, gdzie w wersji Septuaginty znajdują się słowa: wesel się bardzo, córko Syjonu, wołaj, córko Jeruzalem, oto twój król przybywa do ciebie, sprawiedliwy, zwycięski i pokorny, siedząc na ośle, na nowym osiołku. Jezus w swoim poleceniu skierowanym do uczniów nawiązuje do greckiej wersji tego proroctwa, w którym jest mowa o osiołku, na którym jeszcze nikt nie siedział. Warto pamiętać, że jedynie takie zwierzę, które nie było skażone jazdą żadnego człowieka, mogło być złożone w ofierze Panu lub użyte do czynności kultycznych. Przez swój wybór Jezus pragnie dać uczniom do zrozumienia, że jego wjazd do Jerozolimy na nieskażonym osiołku ma przede wszystkim charakter religijny. Chociaż, zgodnie z Księgą Zachariasza, 9 rozdziałem, wskazuje również na królewską godność mistrza z Nazaretu. Wydając uczniom bardzo szczegółowe polecenia, Jezus ujawnia znajomość przyszłych wydarzeń. Wie, w jaki sposób właściciele osiołka zareagują na widok dwóch obcych mężczyzn zabierających ich zwierzę. Uprzedza zatem uczniów o tym fakcie i poucza, jak mają odpowiedzieć, aby skutecznie wypełnić jego polecenie.
Wjazd Jezusa do Jerozolimy ma rzeczywiście wydźwięk królewski, wiwatujące tłumy ścielące przed nim swoje płaszcze.
Uczniowie przyprowadzają osiołka do Jezusa i odnoszą się do swego mistrza jak do króla w czasie ceremonii koronacji. Opisane przez Ewangelistę czynności, czyli narzucenie na osiołka płaszczy, posadzenie Jezusa, rozkładanie płaszczy na drodze, przywodzą na pamięć uroczyste mianowanie Salomona na następcę Dawida. Jezus jednak wkracza do stolicy nie na bojowym rumaku, ale na pokornym osiołku. Pokazuje przez to, że nie jest mesjaszem politycznym, że nie jest jednym z ówczesnych władców tego świata. Nie wjeżdża bowiem na dostojnym rumaku, na koniu, ale na osiołku, czyli na zwierzęciu, którego używano do prac na roli, do przenoszenia ciężarów, jak również do przemieszczania się. Osioł nie był symbolem braku mądrości, czy też oznaką ubóstwa. Posługiwali się nim i ubodzy, i bogaci. O ile jednak koń był zwierzęciem wojny, o tyle w ośle można widzieć symbol pokojowego charakteru króla. To, że Jezus, który przez całą swą działalność wszędzie chodził pieszo, u bram Jerozolimy wsiada na osiołka i wjeżdża na nim do miasta, wskazuje to na wyjątkowy charakter tej chwili w życiu Jezusa.
Czy Jezusowi towarzyszą tylko najbliżsi uczniowie?
Triumfalny pochód zaczyna się u stóp Góry Oliwnej w odległości około 2-3 kilometrów od Jerozolimy. Spośród wszystkich ewangelistów tylko święty Łukasz pisze, że orszak ten tworzyła wielka rzesza uczniów. Zapewne jednak nie chodzi tu o uczniów w ścisłym sensie tego słowa znaczeniu, ale o tych, którzy aż dotąd towarzyszyli Jezusowi i słuchali Jego nauki. Łukasz podkreśla ten fakt, by pokazać, że Jezus wkracza do Jerozolimy z dużą liczbą zwolenników. Nie jest to orszak przypadkowych gapiów lub nieznajomych pielgrzymów, którzy po raz pierwszy zetknęli się z osobą Jezusa. Wiwatujący tłum tworzą przyjaciele, którzy wcześniej towarzyszyli Chrystusowi w czasie pielgrzymki do Jerozolimy i znali Jego naukę. Z radością prowadzą Pana do świętego miasta. Czynią to wiedząc, że w końcu dotarli do celu długiej podróży. Głośno sławią Boga za wszystkie cuda, które widzieli. Wraz z wejściem Jezusa do Jerozolimy definitywnie kończy się czas cudotwórczej działalności Pana. Inaczej niż Ewangelia Jana, Jezus na terenie miasta świętego nie dokona żadnego uzdrowienia, nikt też nie będzie Go o to prosił. Uczniowie mogą niejako podsumować wszystkie czyny swego mistrza i wysławiają Boga za wszelkie dobro, jakie na nich spłynęło.
Jezus wkracza do Jerozolimy jako prawdziwy król.
Jezus wkracza do Jerozolimy jako obiecany przez Boga król czasów ostatecznych. Stąd też w czasie triumfalnego pochodu uczniowie oddają mu cześć i naśladują gesty z ceremonii koronacji. Dla Łukasza jednak wkraczający do Jerozolimy Jezus jest nie tylko królem Izraela, ale Panem wszystkich ludzi. Przychodzi on w imię samego Boga, a zatem jako Jego wysłannik i przedstawiciel na ziemi, po to, żeby zaprowadzić pokój na niebie i chwałę na wysokościach. Słowa te występujące tylko w wersji Łukaszowej są bardzo podobne do słów z hymnu wyśpiewywanego przez aniołów w noc narodzenia się Zbawiciela. Kiedy jednak aniołowie śpiewają, że narodzenie Zbawiciela przyniesie upragniony pokój na ziemi, uczniowie Jezusa opiewają pokój w niebie. Jezus przybywa jako oczekiwany Książę Pokoju. Za sprawą Jezusa pokój ma ogarnąć całą ziemię. Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie przyczynią się do nastania prawdziwego pokoju. Będzie on obejmował niebo i ziemię, a więc cały świat stworzony przez Boga. Jednakże na pełne jego owoce trzeba będzie zapewne czekać aż do powtórnego przyjścia Chrystusa.
Dla faryzeuszów jednak postawa uczniów mistrza z Nazaretu jest karygodna.
Z radosnym śpiewem uczniów Jezusa jaskrawo kontrastuje postawa faryzeuszów. W Ewangelii Łukasza jest to ostatni epizod, w którym występują faryzeusze. W następnych perykopach przeciwnikami Jezusa będą już przedstawiciele innych ugrupowań. Jezus potępia ich postawę. Nawiązuje tu do księgi Habakuka. Czytamy tam: zawoła kamień ze ściany. W proroctwie Habakuka wołanie kamieni jest literackim obrazem wyrażającym krzywdę niewinnych, którzy są bezsilni, ale powinni być pomszczeni. W tym świetle również w słowach Jezusa: jeśli moi uczniowie umilkną, kamienie będą wołać. Można tu dostrzec obronę postawy uczniów przeciwko protestom faryzeuszów. Gdyby bowiem oni zostali uciszeni, wówczas martwe kamienie zaczęłyby wołać w zamian za tych, którzy powinni świadczyć o Chrystusie. Jezus zatem oświadcza, że nie ma potrzeby otaczać tajemnicą Jego posłannictwa mesjańskiego i godności królewskiej. Wprost przeciwnie, wydarzenia, które niebawem dokonają się w Jerozolimie, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, jednoznacznie wskazują, że Jezus jest Zbawicielem. Kamienie, które będą wołać, są gruzami stolicy zburzonej za to, że odwróciła się od swego Pana. Nadejdzie czas, że uczniowie zostaną zmuszeni do milczenia. Wówczas ruiny miasta świętego będą świadczyły, że jego mieszkańcy niesłusznie odrzucili swego Zbawcę i Mesjasza.
I na koniec naszej audycji tradycyjnie pytanie konkursowe. Do jakich tekstów Starego Testamentu nawiązuje Ewangelia, pisząc o osiołku, którego jeszcze nikt nie dosiadł? A odpowiedzi na nasze pytania konkursowe możecie wysyłać pocztą tradycyjną na adres radiowo-internetowe Studium Biblijne, Plac Katedralny 6, 33100 Tarnów lub pocztą elektroniczną. Nagrody w naszym konkursie ufundowało wydawnictwo Biblos. Zapraszamy na stronę biblos.pl, gdzie można znaleźć wiele opracowań biblijnych. Zapraszamy do lektury serii Poznając Biblię. To już 10 książek, w których można znaleźć poszerzone wykłady z lat poprzednich. Można znaleźć tam opracowania wprowadzające w lekturę Starego i Nowego Testamentu. Można znaleźć objaśnione liczne, trudne miejsca biblijne. Jeśli zaś ktoś pragnie wybrać się do Ziemi Świętej, tu zaprasza nasze diecezjalne biuro pielgrzymkowe w Porąbce Uszewskiej. Zapraszają także nasi wykładowcy, którzy są także przewodnikami tych pielgrzymek. Dla tych, którzy pragną wybrać się do Ziemi Świętej, zapraszamy do Poznając Biblię pierwszej części, gdzie jest sporo informacji z zakresu geografii Palestyny. Zapraszamy też do naszej biblioteki na biblos.pl. Na koniec naszej audycji chcę jeszcze przypomnieć, że każdy, kto chce zadać pytanie profesorom prowadzącym nasze wykłady, może to zrobić za pomocą nowej strony, nowej podstrony właściwie, na stronie Tarnowskiego Gościa Niedzielnego.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne.